Literackie spotkania. Zaprasza Ewa Dąbska.
W literackich spotkaniach witam serdecznie pana Krzysztofa Niedziałkowskiego z Włocławka. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie Krzysztofie, napisał pan książkę zatytułowaną Mateusz i Kamienny Krąg. Zaraz o niej będziemy rozmawiać, bo to pana najnowsze dzieło. Ale to nie jest tak, że to jest pana absolutny debiut literacki, bo wcześniej, i to dużo wcześniej, rozpoczął pan swoją drogę z pisaniem od wierszy, jeśli się nie mylę, prawda? Proszę troszkę opowiedzieć o tym początku pana pisania, dlaczego pana to wciągnęło, bo przecież jest pan umysłem technicznym, umysłem ścisłym, prawda?
No, to się zgadza. Akurat jestem absolwentem szkoły oficerskiej w Toruniu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Artylerii. I rzeczywiście ten umysł mój możliwe, że jest ścisły, natomiast skąd się wzięło zainteresowanie i jakie są początki? Wszystko zaczęło się dawno, dawno temu, jak to by ktoś powiedział, w 1982 roku, kiedy byłem uczniem liceum ogólnokształcącego w Bieżuniu. Tam rozpocząłem swoją twórczą drogę. Poznałem tam poetę, pisarza, zresztą byłego dyrektora szkoły, pana Stefana Gołębiewskiego, który, jak pani wiadomo, jest również tłumaczem Horacego, jedno z najlepszych tłumaczeń. No i właśnie on, jak gdyby, zaszczepił we mnie to ziarno twórcze. Zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać, ja zacząłem coś pisać. On oczywiście czytał, redagował, zwracał uwagę, na co trzeba zwrócić uwagę, co należałoby poprawić, żeby wejść na właściwe tory. W 1982 roku właśnie debiutowałem na łamach tygodnika Ciechanowskiego moim debiutanckim wierszem pod tytułem Na pomoc. No i tak później generalnie nawiązałem kontakt z wieloma osobami, które też, powiedzmy, tworzyły. Zaczęliśmy korespondować i to tak trwało i trwa do dnia dzisiejszego.
No tak, ale 82 rok, jak sobie popatrzyłam na pana życiorys, jest pan mężczyzną, więc nie jest to chyba problemem, że powiemy, że jest pan rocznikiem 64, urodził się pan w 1964 roku, a więc w 82 roku to już był pan w przedostatniej klasie licealnej.
No dokładnie.
Prawda?
Dokładnie.
I to jest taki debiut nastoletniego chłopaka, już prawie dorosłego, który zaczyna pisać wiersze. Co pana natchnęło do pisania wierszy i o czym były te wiersze? Bo przyznam, że nie znam tych pana wierszy. Ciekawa jestem bardzo, o czym pan pisał i co pana skłoniło do tego, żeby usiąść i stworzyć wiersz. Ta poetycka myśl kiełkuje w różnym momencie i z różnych powodów. Z jakich powodów w panu zakiełkowała?
Tym powodem takim, który jak gdyby zapoczątkował tą moją twórczość, to była oczywiście miłość. Więc ziarno, jakie mogło, że tak powiem, wykiełkować, to była miłość. I oczywiście pierwsze moje wiersze to były westchnienia miłosne do Lubej, tak bym powiedział. Natomiast no później już zacząłem troszeczkę inaczej myśleć, spoglądać na świat z różnych stron, opisywać też i życie, więc ta poezja jak gdyby zaczęła się miłością, ale generalnie w różnych kierunkach poszła i w zasadzie w tej chwili moje utwory i są i o miłości, i o życiu, i o przyrodzie, także jest tego dość sporo.
Ma pan na swoim koncie tomiki wierszy.
W tym roku ukazał się kolejny tomik Na osi czasu i życia, w którym poruszam kwestie dotyczące świata wirtualnego i świata rzeczywistego, ponieważ ludzie w zasadzie swoje życie w tej chwili, w XXI wieku, toczą na osi czasu, a więc na Facebooku, na innych portalach społecznościowych, ale jest jeszcze oś taka życia, którą my tworzymy sami realnie. I właśnie w tym tomiku opisałem, jak gdyby, czy chciałem pokazać, że trzeba uważać na te dwie osie, żeby czasami ta oś wirtualna nie przejęła władzy nad człowiekiem, ponieważ wtedy człowiek staje się pusty i generalnie kreuje siebie na jakąś osobowość czy osobę, która w ogóle w rzeczywistości jest inną. Też trzeba na to uważać.
To jest bardzo ważny problem, bo dziś bardzo wiele osób żyje jakby w internecie, żyje wirtualnie. Mało tego, przecież tam się rozgrywają ludzkie tragedie. Młodzież bardzo często przez jakieś okropne wpisy swoich kolegów, prawda, w internecie popełnia samobójstwo, bo ten wstyd pokazania się obnażenia jest tak wielki, że nie potrafią sobie z tym poradzić. To jest młodzież, to są dzieciaki. Dorośli zresztą też są szalenie od tego uzależnieni i te lajki na tych portalach, czyli te polubienia są bardzo ważne. Sprawdzamy, prawda, ile osób nas właśnie polubiło. Martwimy się tym, że tak mało i tak dalej. A życie płynie innym zupełnie torem i zaczyna to być trochę dziwne. Gdzie jesteśmy naprawdę po prostu?
Troszeczkę chcemy, żeby nas wszyscy jak gdyby zauważyli, może.
A może polubili właśnie, zaakceptowali, może brakuje nam akceptacji w życiu codziennym.
Może właśnie nie możemy się zrealizować w życiu tym naszym realnym, więc chcemy, żeby chociaż na tym wirtualnym, w tym wirtualnym świecie, powiedzmy, ktoś nas bardziej polubił czy poznał. Aczkolwiek wydaje mi się, że to też jest kwestia człowieka, bo nie ukrywam, że sam jestem jednym z członków.
Ale no trzeba mieć do tego dystans. Panie Krzysztofie,
dokładnie,
zanim przejdziemy do pana książki Mateusz i Kamienny Krąg, która zresztą bardzo się łączy z tym, o czym teraz mówimy, czyli z kwestią czasu, porządków różnych czasowych, przechodzenia z czasu rzeczywistego w jakiś inny czas, to tak tytułem wstępu, to jeszcze jednak chciałabym wrócić do miejsca pana urodzenia i życia, ponieważ urodził się pan w Skępem. To jest bardzo piękne miejsce. Akurat te tereny mi są bardzo dobrze znane, bo rodzina zarówno mojej mamy, jak i taty pochodzi z Sierpca i spod Sierpca. Tak więc przemierzałam i dziś już rzadziej przemierzam te tereny bardzo często. To jest bardzo piękne miejsce. No i również miejsce uświęcone właściwie, bo tam sakrum bardzo ważne jest w Skępem, prawda? Bo jest to sanktuarium maryjne.
Tak.
Kiedyś moja mama opowiadała, jak pielgrzymowano z Sierpca do Skępego. Nie wiem, czy to się dzisiaj jeszcze dzieje.
Też, znaczy w tej chwili.
W jaki sposób to miejsce pana urodzenia i teraz zamieszkania niedaleko Włocławka?
Mieszkam pod Włocławskim Szpitalem.
No właśnie. To jest ważne, jak to kształtuje człowieka, no i również pisarza, jak się potem okazuje.
Urodziłem się w Skępem i powiedziałbym w ten sposób i tyle. Nie mieszkam i nie jestem skępczaninem, jedynie z urodzenia, natomiast mieszkam i mieszkałem, czyli jako młody chłopak, dzieciak i tak dalej, młodzieniec, mieszkałem w Gujsku, to jest pomiędzy Skępem
niedaleko Sierpca.
A Sierpcem właśnie. Także, ale te tereny oczywiście są mi znane i tak jak pani wspominała o pielgrzymkach, niejednokrotnie jako młody chłopak chodziłem w tych pielgrzymkach do Skępego. Oczywiście miejsce jest szczególne, tym bardziej, że jest tam wiele sarkofagów, są ludzie zasłużeni, nie tylko księża, czy powiedzmy duchowni, no, jak również pisarze, bo przecież z Fabianek pochodzi, a to jest moja gmina, w której w tej chwili mieszkam, pochodzi Pietrkiewicz.
Tak, Jerzy Pietrkiewicz, emigracyjny pisarz, dokładnie, o którym niewiele wiemy, ale staramy się o nim bardzo często mówić.
W zeszłym roku było chyba obchody rocznicy.
Tamta społeczność bardzo dzielnie kultywuje pamięć Jerzego Pietrkiewicza i bardzo to jest piękne i wzruszające, bo po latach przypominamy człowieka, który bardzo ukochał tę ziemię, który pisał o niej piękne
ziemię, kochał
wiersze.
Papieża.
A to już następna sprawa, tak.
Także to był też przyjaciel papieża, więc tu szczególne miejsce, jeżeli chodzi o Skępę, bo tam on zostawił swoje serce. Natomiast grób jest właśnie w Szpitalu Górnym, gdzie jest jego pomnik. Ze Skępem oczywiście jest tam specyficzna atmosfera, ponieważ jest jezioro, są lasy, jest właśnie to sanktuarium, więc ono wpływa twórczo na człowieka i można tam oczywiście tworzyć, aczkolwiek ja otworzy u siebie w Szpitalu Górnym. Też jest cudowna atmosfera. Mam swój kącik i po prostu piszę.
Właśnie, jak pan pisze, bo na co dzień przecież pracuje pan w Toruniu, to zabiera dużo czasu, życie rodzinne i tak dalej. W jaki sposób pan znajduje to natchnienie do pisania? Czy pan jest takim metodycznym człowiekiem, który ma wyznaczone godziny, siada i pisze, czy czeka, aż mu coś przyjdzie do głowy? Jak to jest?
To zależy, no. W większości oczywiście piszę, jeżeli chodzi o wiersze, to piszę wtedy, kiedy przychodzi mi wena, czyli...
Czyli natchnienie
mam,
jednak.
Mam przy sobie, tak, mam przy sobie notes, długopis i notuję to, co, albo jakąś kartkę, notuję jakieś myśli, które mi przychodzą. Natomiast jeżeli chodzi o prozę, no to już jest zupełnie co innego, tu trzeba troszeczkę przysiąść, ponieważ pisząc prozę, nawet niektóre fakty, miejsca trzeba przeczytać, znaleźć jakieś, żeby coś opisać, znaleźć jakieś opisy, więc tutaj jest troszeczkę inaczej. Oczywiście życie rodzinne i tak dalej, też w to, w jaki sposób się wkomponuje. No, powiem tak, kiedyś na spotkaniu bardzo, w 2015 roku, kiedy była promocja mojego pierwszego tomiku, Przebudzenie, powiedziałem w ten sposób, że do wieczora jestem sobą, a wieczorem pisarzem. I tej reguły się trzymam, czyli generalnie do wieczora realizuję się jako ja, natomiast wieczorami z reguły, kiedy jest cisza, siadam i piszę i tworzę. I
a to już nie jest pan? To jest jakiś inny Krzysztof Niedziałkowski?
To już jest Krzysztof Pisarz. Wtapiam się w postaci, która opisuje bohaterów i idę za nimi, czy oni mnie raczej ciągną w różne miejsca. A myśli oczywiście przychodzą same, więc to jest jak gdyby ciągłość tego realnego, ale troszeczkę odciętego od świata rzeczywistego, ale nie facebookowego.
Czyli tak naprawdę mamy dwóch Krzysztofów, jeden do 18, drugi po 18, trochę żartując. No ale teraz przejdźmy już do Mateusza i Kamiennego Kręgu. Właśnie, powiedziałam wcześniej, że będziemy to mówić o tych porządkach czasowych, bo to jest bardzo istotne w tej książce, przynajmniej tak ją odebrałam. Natomiast zadedykował tę książkę pan swojej żonie ukochanej i córkom. Czy myślał pan o tym, żeby dla córek coś napisać? One chyba już za dorosłe do takiej literatury. Nie wiem, ale tak pytam.
No generalnie córki są dorosłe oczywiście, ale początki pisania tej powieści to jest rok
dawniej.
2006.
Aha.
Więc ta powieść tworzyła, ona miała kilka wersji. Generalnie jak bym pokazał pierwowzór to i od tego, co zostało ukazane, czy pokazało się, czy wyszło, no to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast samą inicjatorką, że tak powiem, tej powieści, czy raczej osobą, która mnie zmobilizowała do napisania tej powieści, była moja córka młodsza, Weronika. No, mówi, tata, skoro piszesz poezję, skoro coś tam bazgrzesz ciągle, to czemu nie napiszesz coś dla nas, dla mnie, dla Moniki? I po prostu tak zacząłem, no. Najpierw były to jakieś krótkie streszczenie, a później tak stosownie do czasu zaczęło to rosnąć, aż w końcu urosło do rozmiaru 400 kilku stron.
Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę, ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bóg. Liryka, liryka, tkliwa dynamika.
się nie dziwcie, śliczni panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut.
Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia Wilda. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia Wilda.
Niech epitafium mi napiszą, tu leży magik i mał piszą, pod spodem taki tekst.
Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia Wilda. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia Wilda.
Liryka, liryka,
mamy w ręku pana książkę Mateusz i Kamienny Krąg. Powiem państwu, że okładka jest taka dla mnie trochę pomiędzy panem Kleksem a Harrym Potterem. I tak jak sobie popatrzyłam, to myślę, no cóż, ciekawe, co mnie czeka. Ale pewnie będziemy w tym klimacie takiego właśnie kamienia filozoficznego i tych wędrówek. No i oczywiście okładka sugeruje słusznie tę drogę. Mamy dwóch bohaterów. Jeden jest w tytule, czyli Mateusz, a drugi chłopiec to Michał. I to są chłopcy, którzy przeżywają przygodę. Nie będziemy wszystkiego oczywiście opowiadać, bo trzeba zachęcić państwa do tego, aby przeczytali, szczególnie najmłodszych naszych słuchaczy, i się poemocjonowali przygodami tych dwóch chłopców. Ale oczywiście to, że oni przenoszą się jakby w czasie i wpadają w inny zupełnie świat, to trzeba powiedzieć. I potem z tego świata powracają do rzeczywistości. Tam jeszcze pan umieścił bardzo piękne miejsce, czyli Odry, czyli też takie miejsce metafizyczne w naszym regionie, prawda? To też jest specyficzne w tej powieści.
Jestem zachwycony Odrami, ponieważ byłem w tym miejscu niejednokrotnie. W zasadzie jeżeli tylko mam okazję, to w to miejsce wracam. Jest to rzeczywiście magiczne miejsce, które warto zobaczyć. Jest to naprawdę cudowny klimat.
Właśnie powiedzmy, co tam jest w tych Odrach. Co pana tak fascynuje?
No, są kurhale, są oczywiście kamienie, kręgi. Jest największy krąg, bodajże 15 metrów ma. To wszystko znajdziecie państwo oczywiście
w książce.
Także i teraz też tam opisuję to miejsce i ten klimat, który tam panuje.
I to był początek tej historii, to miejsce? Czy bohaterowie najpierw się pojawili i pomysł, żeby ich przerzucić w czasie?
To znaczy i miejsce, i bohaterowie, aczkolwiek miejsce było pierwsze oczywiście, ponieważ w Odrach byłem wcześniej. W zasadzie tak wahałem się, czy opisać Odry, czy jakieś inne miejsce, ale doszedłem do wniosku, że jednak skoro mieszkam na Kujawach i ta ziemia jak gdyby jest moją ziemią, więc postanowiłem opisać miejsce to, które tam jest, czyli Odry i kamienne kręgi, o których zresztą krążą legendy i ludzie opowiadają sobie różne historie. książce na pewno będzie można przeczytać o tym niezwykłym miejscu i właśnie historiach, które tam się dzieją.
Tak, to dreszczyk po plecach przychodzi, jak się czyta o tym właśnie. No i to jest cały haczyk tej troszeczkę też sensacyjnej historii, kiedy chłopcy wpadają w inny wymiar czasu. No i spotykają tam różnych bohaterów i przedstawicieli jakby innego świata, prawda? Tego świata, który wszystko o nas wie. Czy pan ma też takie poczucie, że jesteśmy cały czas obserwowani i ten inny świat istnieje? Czy to tylko bajka dla pana? Czy to tylko jest historia fikcyjna, historia dla młodzieży?
Różnie to można interpretować. Oczywiście pewnie w wszechświecie nie jesteśmy sami, chociaż tak to się wydaje, patrząc na to, co nauka twierdzi.
No, więc ostatnio jest bardzo dużo takich opisów i sygnałów, że nie jesteśmy sami bynajmniej, to już nie od dzisiaj.
Ale gdzieś jest ten drugi wymiar. Zresztą jak ktoś wierzy, to wierzy również w drugi wymiar i wierzy, gdzieś jest to niebo, inny świat, lepszy. Dlatego też uważam, że myślę, że jesteśmy obserwowani przez różne istoty i generalnie warto nieraz się zastanowić, czy my jesteśmy sami, czy jednak jeszcze coś istnieje.
I jacy w ogóle jesteśmy.
Lepiej myśleć o tym, że coś istnieje. Ciężko żyć, powiedzmy.
W nic nie wierząc, że no to jest wszystko, to jest wszystko, co nam tutaj przyszło przeżyć. No właśnie, takie przeżycia mają Mateusz i Michał. Czemu jeden z nich jest w tytule, a drugi nie?
Ponieważ Mateusz jak gdyby jest mentorem, czyli jak
inicjatorem tych
przygód, bohaterem. Tak. Natomiast Michał pojawia się już po pewnym czasie i trudno ocenić, dlaczego go akurat w tytule nie ująłem, aczkolwiek uważam, że nic złego się nie stało.
Oczywiście,
nie ma go w tytule.
To jest wola autora, ale w Kamiennym Kręgu to chyba był taki serial, prawda? Czy coś takiego, więc to już nie byłoby dobrze. Kamienny Krąg, a tak Mateusz i Kamienny Krąg, też dobrze. Tak tylko zapytałam po prostu z ciekawości.
Pewnie zawsze się ten tytuł będzie kojarzył też, tak jak pani wspomniała, z pewną serią i pewnym bohaterem, który
zdominował wyobraźnię dzieci na całym świecie i młodzieży, czyli z Harrym Potterem, tak. Ale jeszcze pytając o ten tytuł, chciałam jeszcze zapytać pana, w jaki sposób powstaje tytuł? Bo dla wielu twórców tytuł to jest jakaś katorga po prostu. Czy pana boli, że tak powiem, wybieranie tytułu?
Powiem w ten sposób, pani redaktor. Jeżeli chodzi o Mateusza i Kamienny Krąg, było kilka tytułów.
O, ciekawe
jakich.
Pierwotnie
w ogóle, znaczy był Tajemnice Mateusza, Mateusz w krainie tam w Islandii i tak dalej, i tak dalej. Tych tytułów było kilka.
Ktoś pomógł wybrać?
No, podpowiedziała redakcja, czy wydawnictwo, które wydawało, więc zaproponowało mi, powiedzmy, dało mi do wyboru kilka tytułów z tych, które ja im zaproponowałem, tak. Oczywiście, które oni by wybrali, bo nie jest tak, że wydawnictwo wybrało to tytuł, to ja wybrałem oczywiście i zaproponowałem, natomiast oni jak gdyby podkreślili,
który by się nadawał.
I czy powiedzmy akceptuje ich wybór. No, generalnie
czemu nie
było przeszkód, więc tutaj akurat zaakceptowałem i jest tytuł taki, jaki jest.
Dobry tytuł, taki przyciągający uwagę. Proszę powiedzieć, jak długo pan sprawdzał i poprawiał ten tekst, bo bardzo jest to tekst spójny i świetnie napisany. To znaczy, są bardzo dobre dialogi, ale również ten język, którym pan pisze, jest z jednej strony, narrator jest taki bardzo elegancki, w sensie poprawności językowej, ale też jest prawdopodobny, no bo byłoby gorzej, żeby taki mentorski narrator teraz opowiadał historię przygód dwóch chłopców nastoletnich, prawda? To wszystko do siebie pasuje i jest bardzo wycyzelowane i dlatego pytam, jak długo pan to szlifował, bo przecież trzeba szlifować, tak jak pan powiedział, dość długo takie rzeczy, żeby już ta ostateczna wersja była super.
Szlifowanie Mateusza i Kamienny Zielony Krąg było dość długie, aczkolwiek najwięcej pracy, że tak powiem, włożyłem w czasie już w procesie wydawniczym, ponieważ no, jest ciężki proces, w sensie takim, że jest redakcja, jest pani, którą akurat bardzo się cieszę, że poznałem i że zechciała pomóc mi w redakcji tego dzieła. No, oczywiście ciężko pracowałem, powiedzmy pół roku, tak ostro, żeby doszlifować to wszystko. Wspominała pani o języku, czy powiedzmy, tam jest dużo takich zwrotów młodzieżowych, tak, jak pani zauważy. Tak. Uczyłem się tych zwrotów.
No właśnie, o to też chciałam zapytać, jak to...
Od początku, ponieważ w tych czasach, jak już pani wcześniej wspominałem, w 82 roku to był zupełnie inny język młodzieżowy, zupełnie
inny
jest w tej chwili.
Pamiętam.
Więc musiałem się tego języka nauczyć, a w związku z tym, że książka miała być dla dzieci, czy jest dla dzieci, młodzieży, więc nie mogło zabraknąć tego języka siema, super, tam i tak dalej, narka, etc. Więc tutaj tego sloganu młodzieżowego nie mogło zabraknąć. No i ja się uczyłem tego, między innymi dlatego 6 miesięcy musiałem pracować nad tą książką w ostatniej fazie w zasadzie, przed wydaniem, zanim to oszlifowałem, ponieważ też była sugestia, pierwotnie nie było w wersji podstawowej, powiedzmy. Używałem normalnych zwrotów, ale pani z wydawnictwa mówi, że skoro to jest młodzież, no to wypadałoby zastosować, no i musiałem niestety popracować troszeczkę nad tym językiem młodzieżowym.
Panie Krzysztofie, stety, dlatego, że tak jak powiedziałam, to byłoby kompletnie niewiarygodne i byłaby to taka papierowa literatura sztywna, no bo nieprawdopodobna. Dokładnie. Po prostu. Także może pan rzeczywiście podziękować pani redaktor książki, że na to zwróciła uwagę, bo teraz jest to absolutnie na miejscu wszystko i wszystko się ze sobą łączy. Ten język jest jednorodny, choć oczywiście narrator jest tutaj wszechwiedzący i on wie lepiej, co się tam wydarzy i kiedy, ale bohaterowie mają swoje środowisko językowe i, no i są po prostu naturalni. Tacy, jacy dzisiaj są współcześni chłopcy.
Oczywiście.
Natomiast czy pan już spotykał się z publicznością, z młodzieżą? Jeśli tak, to jakie dostał pan odpowiedzi, jak pan reagował na to, co oni mówią i co oni mówią, czy im się to podoba, czy nie?
Oczywiście odbyłem szereg spotkań. Pierwsze spotkanie, które było zaraz po wydaniu książki, to było w Toruniu, w Galileuszu. Następne były we Wrocławku, w Fabiankach, w Gujsku, w szkole, w Szpitalu Górnym, więc tych spotkań było dość sporo. Dzieci reagowały różnie, więc naprawdę pytania zabawne, przeróżne. Oczywiście dużo pytań dotyczyło przede wszystkim okładki. Tutaj było najwięcej pytań, gdyż ona zaraz rzucała się w oczy wszystkim, ale powiedzmy, w jaki sposób starałem się powiedzieć, dlaczego jest taka, a nie inna okładka. No i oczywiście młodzież naprawdę była usatysfakcjonowana książką, z zaciekawieniem. Byli tacy na spotkaniach, którzy już przychodzili przygotowani, w sensie takim, że przeczytali książkę, zadawali pytania już konkretnie, dlaczego ten bohater tu, a dlaczego tak. Więc z tych spotkań oczywiście wyniosłem dużo miłych wrażeń i myślę, że następne spotkania, które mam nadzieję będą w przyszłości, również będą sympatyczne. Rozpoczynają się 23-24 dni Włocławka, na które jestem już zaproszony. Będę też prezentował na bulwarach książkę, więc dzieje się, jak to by ktoś powiedział.
Dzieje się. To jest ważne, że jest odbiór, bo po to przecież pan pisze dla czytelników, a nie tylko, żeby spełnić swoje marzenia literackie.
Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
Ostatni raz w milczeniu gwiazd mrok snem uderzy w gąk miesiąca, nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca, zanim się rozum z drzemki zbudzi. dajmy się ponieść. Dajmy się ponieść, rząd spowodzi.
Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna. Dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana.
Niech naręcza rąk wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca. I w tęsknot grze w zmysłowym śnie niech się objawi tajemnica.
Witaj w krainie wiecznej przyjemności. Wystarczy otrzeć się o zło.
Wystarczy otrzeć się o zło,
a zło już tak nie złości. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią.
Porwi nas, porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana.
Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią.
Porwi nas, porwi, rzeko zmysłów wezbrana.
Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana.
Trwaj chwilo, trwaj. Trwaj chwilo, trwaj.
Czy będzie ciąg dalszy przygód Mateusza i Michała?
Ciekawe pytanie. To pytanie
zadają pewnie bardzo często.
Wiele osób mi zadaje.
To takie dosyć oczywiste pytanie, tak?
No, oczywiste. Pani redaktor, ja wróciłem do podstaw. Właśnie skończyłem. Już w tej chwili jest w wydawnictwie kolejna moja powieść pod roboczym tytułem Strażnik Czasu, Początek. Jak pani wie, jeżeli pani dokładnie czytała książkę,
tak,
to jest tam właśnie Strażnik Czasu.
Jest.
Taki pan. No i wróciłem do początku. Chciałem opowiedzieć moim czytelnikom, skąd się ten facet wziął tam w tej książce i co to za facet. No i skończyłem właśnie. W tej chwili jest już w wydawnictwie. Zobaczymy, jak się losy potoczą.
A to jest książka dla młodzieży, czy już taka bardziej dorosła?
To już będzie oczywiście książka bardziej poważna. Młodzież oczywiście będzie mogła przeczytać. Tyle tylko, że to będzie opowieść o dorosłym człowieku, więc również będzie miłość, również będzie inne rzeczy.
Także, no bo z tego to nie ma żadnej książki.
Troszeczkę poważniej można potraktować tą książkę. Chciałem opisać, czy przedstawić w tej książce początek utworzenia tej postaci, w sensie autentycznie, skąd się wzięła ta postać, tak? Kto, powiedzmy, wykreował tą postać. Także jest tam troszeczkę ciekawych rzeczy.
Panie Krzysztofie, ciągnie pana bardzo w krainę fantasy. Nie wiem, czy science fiction kiedyś panu zapachnie, brzydko mówiąc. Czy to jest taka droga, czy nie?
Nie. Jestem w trakcie pisania zupełnie realistycznej w tej chwili powieści. Zresztą po spotkaniu w mojej rodzinnej miejscowości w Gujsku miałem prośbę, aby kolejna powieść, którą wydam, czy napiszę, żeby toczyła się losy bohaterów, czy dzieje bohaterów były umiejscowione w Gujsku właśnie. I w tej chwili piszę tą powieść o Gujsku. I jest to zupełnie realistyczna opowieść, zero fantazji. będą to oczywiście w większości moje wspomnienia, aczkolwiek to nie będzie książka autobiograficzna w żadnym wypadku. Będzie to umiejscowione w latach 70., o powiedzmy tak 80. lata w tym przedziale. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Na razie jestem w trakcie pisania. Fajni bohaterowie. Tytuł nie będę na razie mówił, bo...
Ale już pan ma, tak?
Tak, no znaczy, tak sobie nazwałem roboczo, ale powiedzmy, ostateczna wersja na pewno będzie inna. Może być inna, może tak w ten sposób.
Czyli z tego wynika, że czytelnicy mają bardzo duży wpływ na pana. Zażyczyli sobie książki i się pisze.
Słucham czytelników, aczkolwiek to nie rodzi oczywiście... To, że czytelnicy wpływają na to, co ja piszę. Oczywiście mogę uwzględnić w sensie takim, akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o tą powieść umiejscowioną w mojej rodzinnej miejscowości, to również jest to jakaś realizacja moich marzeń, może w ten sposób, że moi bohaterowie będą tam przeżywać, ponieważ no, nie ukrywam, że kocham tą miejscowość i jestem blisko związany z tą miejscowością, z wieloma ludźmi. Jest tam moja rodzina, moi znajomi, moi bliscy. Także chciałem też w jakiś sposób, ponieważ pisze się o Warszawie, pisze się o Toruniu, pisze się o Bydgoszczy i innych miejscowościach, a o takich małych miejscach na ziemi, no mało się pisze. Aczkolwiek nie ukrywam, że się pisze.
No właśnie, bardzo to dobrze, że pan się zdecydował napisać o tej swojej rodzinnej miejscowości. Pytanie brzmi, czy ci znajomi, przyjaciele, mieszkańcy tam odnajdą siebie w jakiś sposób, bo zapewne będą to czytać z dużą uwagą i patrzeć, cóż to tam jest i kto byłby podobny do tego rzeczywistego mieszkańca. Zawsze tak jest.
No, z pewnością, aczkolwiek nie chcę mówić w tej chwili.
Będą
na
to
ten
fikcyjne
temat,
postaci.
Ponieważ jeszcze jest to daleko, daleko, jak to ktoś powiedział, do końca, więc trudno powiedzieć, czy ktoś. No, pewnie jakieś tam skojarzenia z niektórymi osobami będą, ale będą to osoby albo, które już dawno nas opuściły, albo osoby, które no, po prostu będą fikcyjne osoby.
Ale pewne cechy mogą przecież znanych panu osób posiadać. Ale to zawsze jest ciekawe, bo taka książka o miejscu zawsze implikuje takie pytania. A to naprawdę ten, no, a może ten, a może tamten. To zawsze
ostatnio,
ludzi fascynuje.
Ostatnio przyjaciółka, też serdeczna, która też troszeczkę tworzy, też czyta, że gdzieś tam o jej miejscowości napisano i szukała siebie w tej książce,
no
powiedzmy. Także
to jest naturalne. Panie oczywiście. Krzysztofie, jeszcze na zakończenie bym chciała pana zapytać o pana działalność społeczną, bo jest pan też człowiekiem, który animuje to, co się dzieje w kulturze, w pana miejscu zamieszkania i nie tylko. Jeszcze na to pan czas znajduje.
Organizuję oczywiście spotkania. Mam świetną, że tak powiem, współpracę z Filią 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Organizujemy oczywiście spotkania poetyckie. Praktycznie cały czas coś się dzieje. W zeszłym roku organizowaliśmy poezję na wakacjach, jeszcze inne spotkania. Staram się w jakiś sposób tak sobie zorganizować czas, życie, ażeby również znaleźć chwilę dla swojej, powiedzmy, dla swojego hobby, w cudzysłowie oczywiście, swojej twórczości, czy tam spotkań. No i jeszcze, żeby coś dla ludziom coś też zorganizować, więc tutaj cały czas coś robimy, coś realizujemy. Także też działam w stowarzyszeniach różnego rodzaju. Nie ukrywam, że też wspieramy domy dziecka i tak dalej. Także robimy wiele.
Panie Krzysztofie, czyli teraz zapraszamy na spotkanie z panem podczas Dni Włocławka. Przypomnijmy, kiedy to będzie.
23-24 czerwiec.
I wtedy też będzie można tam pana spotkać z książką
oczywiście.
Mateusz i Kamienny Krąg. I można
oczywiście dostać
autograf.
Zapraszam serdecznie. Zresztą nie tylko mnie, ale wielu innych pisarzy.
Tak jest.
Też, twórców.
Z naszego regionu. Trzeba się chwalić tym, co mamy, bo bardzo często jest tak, że zaprasza się na takie uroczystości, jakieś właśnie Dni Miasta. Bardzo wiele osób z Polski, bardzo znanych. I dobrze, no bo to też przyciąga tych, którzy przychodzą, ale nie można zapominać o twórcach, którzy tu mieszkają i o tym regionie też piszą. i się cieszą z tego, że tu mieszkają i nie wstydzą się, że to jest małe miasteczko albo jakaś gmina, która wydawałoby się komuś jest gdzieś tam nieważna, a ważna. Po to tutaj mieszkamy, żebyśmy się cieszyli tym, co mamy. A mamy dużo i się tym chwalmy. Dzisiaj mówiliśmy o panu Krzysztofie Niedziałkowskim, który jest naszym gościem i o jego książce głównie, bo przedtem o poezji Mateusz i Kamienny Krąg, którą polecamy państwu serdecznie, szczególnie najmłodszym czytelnikom, ale dorosły też może sobie poczytać. Poczytałam i bardzo się dobrze bawiłam przy tej książce i wcale nie jest tak, że to jest tylko dla dzieci. Taka familijna lektura. Panie Krzysztofie, a kiedy będzie następna książka?
Znaczy następna książka myślę, że powinna się ukazać albo na początku następnego roku, ponieważ jak pani wie, nie jest tak łatwo trafić do wydawnictwa i w tej chwili to moje wydawnictwo, które wydało poprzednią książkę, oczywiście jest otwarte i czeka na akceptację przeze mnie warunków, które przesłali, ale generalnie powiem w ten sposób. Czekam na oferty innych wydawnictw, ponieważ wysłałem do kilku wydawnictw książkę i z chwilą, gdy otrzymam, aczkolwiek już mam wydawnictwo wybrane, i ono zaakceptowało moje warunki. Więc jeżeli tylko będzie okazja, to myślę, że na początku następnego roku powinna się powieść
ukazać o Strażniku Czasu. A potem będzie książka o Gujsku.
No nie będzie, akcja będzie toczyła się w Gujsku, natomiast
nie
no
będzie to
o Gujsku.
Tylko o Gujsku. Dobrze, to czekamy. Panie Krzysztofie.
To będzie tajemnica Jakuba G. Tak powiem.
Tajemnice Jakuba G. No to już w ogóle brzmi sensacyjnie. Absolutnie. Czekamy na pana...
A będzie to właśnie książka sensacyjna, coś w postaci kryminału.
Tajemnice Jakuba
G. Myślę nad tym, żeby kogoś zamordować w cudzysłowie.
Czyli musi pan teraz tak swoją żyłkę sensacyjną uruchomić i kryminalną.
Tyle lat byłem żołnierzem zawodowym, więc sensacyjność i powiedzmy stres i inne rzeczy, takie emocjonalne warunki pracy, czy tego zawsze to wpływają i można to wykorzystać. Również można napisać, też mam taki zarys książki o tajemnicach bursztynowej komnaty, ale to też już mam takie koncepcje.
Czyli ma pan pomysły i będzie pan pisał. Życzę powodzenia, spotykamy się zapewne przy okazji wydania następnej książki. A państwo, przypomnę, dziękuję, mogą się spotkać z panem Krzysztofem Niedziałkowskim we Włocławku 23 i 4 czerwca. Dzisiaj gościem literackich spotkań był pan Krzysztof Niedziałkowski. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu i zapraszam w czerwcu na spotkanie we Włocławku.
Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
Powiedzieć mu, nie wiem, co się za ciszą kryje. Nie wiem, czy wiedzieć chcesz, więc może lepiej niech okryje słowa i ciszę zmierzch. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Zmierzch więc, chyba już czas, twój uśmiech mi zgasł i smutno jest wokół. Otworzę na zmierzch cichutko drzwi i nie zobaczysz, jak ciężko mi, jak bardzo ciężko mi iść, gdy zakrył mi twarz i nie wiem, czy masz w oczach żal, czy może zmierzch.
Obojętność, dobrze mają się. O nie, nie jest tak.